Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, Maciej Goniszewski. Witam w pierwszym odcinku audycji Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. Audycji, która swoją nazwę czerpie z konferencji, która niedługo będzie na Uniwersytecie Gdańskim i którego organizatora, jednego z organizatorów mamy właśnie w studiu, Waldemar Borzestowski. Witam, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Opowiedz nam o tej konferencji, z której zapożyczyliśmy nazwę do naszej audycji.
No oczywiście cytat jest z Napoleona, który był przekonany o tym, że Gdańsk odgrywać będzie ważną rolę w operacjach wojennych, ale nasza konferencja nie dotyczy operacji wojennych, dotyczy generalnie dziejów Gdańska. Jest organizowana, no i cały proces doprowadzenia do tego, że ta konferencja będzie miała miejsce, no to jest dość długi. Pomysł pojawił się jakiś rok temu. Okazało się, że jest parę osób, które rzeczywiście będą chciały to pociągnąć. Zainteresowały się władze uczelni, zainteresowały się władze miasta. Ja tutaj siedzę, ale obok mnie mogłaby usiąść również Ania Siekierska, Kacper Panek, Karolina Prykowska. To są te osoby, które przez ten rok przygotowywały to wydarzenie. Mam nadzieję, że stanie się cykliczne. Chciałbym Państwa zaprosić na to spotkanie dwudniowe, to będzie 30 listopada i 1 grudnia, a zwłaszcza na dzień pierwszy, bo rzeczywiście tutaj szykuje się atrakcja nie lada, ponieważ w panelu eksperckim wystąpią no, prawdziwe tuzy nauki i znawcy historii Gdańska. Będzie to profesor Śliwiński, będzie to profesor Beata Morzejko, będzie to profesor Edmund Kizik i będzie to również profesor Kościelak. Przypuszczam, że tutaj biorąc pod uwagę, że moderatorem tego panelu będzie profesor Arnold Kłączyński. Będzie to szalenie interesujące spotkanie. Osoby, które tutaj wymieniłem, są autorami szeregu publikacji, nagradzanych publikacji. Ostatnio książka profesora Kościelaka i profesora Kizika, taką nagrodę dostała książki roku chyba Urzędu Marszałkowskiego. Znakomita praca dotycząca między innymi spraw związanych z reformacją w Gdańsku. Myślę, że będzie to naprawdę wydarzenie dużej rangi. Prócz tego samego dnia wystąpił w panelu archiwistycznym przedstawiciel archiwum właśnie i będą mówili o zasobach naszych archiwów dotyczących Gdańska. Także tutaj no, przypuszczam, że szykuje się duża impreza naukowa na Wydziale Historycznym, w której będą uczestniczyć zarówno doświadczeni badacze, jak i badacze początkujący. To dość istotne, bo następnego dnia będą przedstawiali swoje referaty nie tylko przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, ale przede wszystkim, bo zależało nam bardzo na tym, żeby pojawili się tutaj przedstawiciele innych uczelni, ponieważ chcemy, aby o Gdańsku i jego dziejach mówiono nam, bo było tak, pomysł się pojawił w bardzo specyficznych okolicznościach. Uczestnicząc w rozmaitych konferencjach i też goszcząc tutaj na wydziale przedstawiciele innych uczelni, dowiadywaliśmy się co i rusz o jakichś tematach gdańskich, jakichś artefaktach znajdujących się w innych miejscowościach, źródłach, postaciach i tak dalej, i tak dalej, które z Gdańskiem były związane. I zawsze było nam żal, że te rzeczy gdzieś tak przechodzą w kuluarach podczas rozmów, a nie ma to żadnego związku. Na przykład zjawiskiem szczególnym, jeżeli chodzi o Gdańsk, były tak zwane domy gdańskie, budowane w rozmaitych miejscowościach Polski, obecnej, ale też i dawnej Polski, gdzie kupcy gdańscy rezydowali, robiąc zakupy zboża, krótko mówiąc. Taki dom między innymi jest w Węgrowie, niedaleko Warszawy. Do dzisiaj możemy go sobie znaleźć w internecie, popatrzeć, piękny budynek, w którym właśnie kupcy gdańscy rezydowali, w tym Węgrowie właśnie. Jest również na cmentarzu, są pochowani kupcy z Gdańska, Szkoci. To jest takie rzeczy chcielibyśmy pozbierać i tą pasją do dziejów Gdańska. Zresztą kraju się podzieliliśmy, żeby ta impreza była, tak jak podkreślałem tutaj wcześniej, cykliczna, żebyśmy mogli się spotykać i o Gdańsku, o jego miejscu w dziejach Polski, Rzeczpospolitej sobie porozmawiać. W drugim jest poszukiwaniu geniuslocji miasta. I to jest, oczywiście ja tutaj nie powiem w tej chwili, jak ja to widzę, ale rzeczywiście, ale zapytam naszych panelowiczów, gdzie oni, na czym oni widzą, w czym widzą tą szczególną rolę Gdańska przed już paru laty. Miałem okazję uczestniczyć w takim projekcie filmowym telewizji Arte. Film przygotowywała znana reżyser filmów dokumentalnych, pani Małgorzata Budzka, i ona, ten film nosił tytuł Gdańsk, miasto rebelii. Oczywiście on dotyczył głównie wydarzeń związanych z Solidarnością, ale no, powiem szczerze, warto byłoby się przyjrzeć też dziejom Gdańska z tej perspektywy, no bo jeżeli będziemy mówili o takich rebeliach w Gdańsku, no to one miały miejsce właśnie, moglibyśmy powiedzieć, że wybuch reformacji w Gdańsku był rodzajem takiej rebelii. Zaryzykowałbym również takie twierdzenie, że w czasach XVIII wieku, ale zwłaszcza też w okresie na przykład powstania nazistów w Gdańsku, to też był jakiś rodzaj rebelii, więc ta buntowniczość taka, później przyciągając to w lata Solidarności, w lata manifestacji rozmaitych, które miały się, może ona jest jakimś rysem. A może rysem jest na przykład tak, jak tutaj pan profesor Kizik będzie się zastanawiał w swoim referacie, czy Gdańsk nowożytny był korporacyjnym magnatem, więc czy ta bycie korporacyjnym magnatem przez długi czas nie określało na przykład Gdańska jako pewnej struktury, no nie tylko jakiejś dziejowej w sensie instytucji, ale również jako ludzi myślących właśnie w kategoriach, no nie wiem, zdobywania pieniędzy, zasobności, dobrego życia, etc., etc. Także tutaj jest tych prób odpowiedzi jest więcej. Ja bym się bardzo cieszył, gdyby w następnych latach udało się tą konferencję uczynić interdyscyplinarną. To w tym roku się nie udało z przyczyn takich, że no to jest jakby konferencja początkowa, ale być może się okaże, że to będzie możliwe na przykład w roku przyszłym. Bo no oczywiście, no to moglibyśmy się pochwalić wieloma dokonaniami, no choćby w literaturze. No Gdańsk jest miejscem szczególnym dla literatury. No mamy swojego noblistę gdańszczanina, to jest wyjątkowe. No nie będę wymieniał wszystkich pisarzy działających obecnie w Gdańsku, którzy są znani i czytani w Polsce. No ale żeby choćby tylko wymienić tutaj Sława Chwina czy Pawła Chile, no to są jakby pewnie cała reszta, którą teraz jakby nie wymieniłem, to będzie miała mi to za złe, ale w każdym razie literacki świat Gdańska to jest też świat artystyczny, świat muzyczny. To naprawdę jest wyjątkowe miejsce, czego mam nadzieję gdańszczanie doświadczają. Ja doświadczam, a jeżeli zapominam o tym, to przypominam sobie w momencie, kiedy pojawiają się u mnie goście i nagle wychodzimy na długi targ wieczorową porą, patrzymy na te pięknie oświetlone budynki, oni mówią, ach, rety, jak to jest pięknie. A ja już troszeczkę taki, naoglądałem się tego Gdańska, na nowo jakby patrzę i mówię, rzeczywiście, to jest niewiarygodne, to jest tak piękne miasto, żeby zobaczyć taki widok, czasami pokonujemy setki kilometrów w innym miejscu. No oczywiście to jest wiadomo, że podróżujemy po to, żeby zobaczyć rzeczy odrębne, ale Gdańsk jest miejscem, które co roku ściąga wielu turystów, przyciąga swoim czarem, swoją niezwykłą historią. I proszę tak zauważyć tylko na jedną taką rzecz. To jest pewien rodzaj fenomenu, wydaje mi się. Bo myśmy to miasto przejęli w roku 1945 z jakąś tam historią i myśmy tą historię zaczęli, polską historię tego miasta, już po 1945 roku, bo Gdańsk był też w ramach struktury Rzeczpospolitej, istniał również jako część korony polskiej, ale po 1945 roku, kiedyśmy go przejęli, zaczęliśmy budować własną historię i zaczęliśmy ją budować w sposób dynamiczny, interesujący. Gdańsk był ważnym miejscem w historii Polski po 1945 roku. To jest swoisty fenomen, to jest jeden rodzaj fenomenu, A drugi rodzaj fenomenu, jakim chciał zauważyć, to jest to, że funkcjonuje szereg publikacji w tej chwili, odwołujących się do dawnych dziejów miasta i one są chętnie przez gdańszczan kupowane. Na rozmaitych konferencjach, na rozmaitych spotkaniach, w których między innymi ja uczestniczę, mówi się o dawnej historii i obecni gdańszczanie tą historię chcą poznawać, w tej historii chcą uczestniczyć, czytają książki o Gdańsku i czują się historią tego miejsca. Dla mnie szczególnie takim wzruszającym momentem, żeśmy niedawno mieli 1 listopada, jest to te pojawiające się lampki pamięci na nieistniejących już czasami cmentarzach pod pomnikami, gdzie gdańszczanie w coraz większym stopniu jakby łączą się pamięcią z ludźmi żyjącymi tutaj wcześniej. Czują się częścią tego dziedzictwa i jakby pamiętają, że no, dzisiaj jesteśmy, jutro nas już tu nie będzie. Ktoś przyjdzie po nas i też warto by było, żebyśmy jakieś własne to dziedzictwo szlachetne, dobro odwołujące się do jakichś wartości, również tych dawnych.
No właśnie, jak o tym wspomniałeś, to cały czas mnie nurtuje jedna rzecz.
Tak.
Robicie konferencję o tym, jaki charakter ma Gdańsk, ludzie, którzy tu mieszkają, czym się wyróżniają, ale pamiętam naszą rozmowę, tak, kiedy mówiliśmy, że zupełnie inni ludzie mieszkali w średniowieczu, później zupełnie tak, inni w renesansie, zupełnie inni w XIX wieku, tak, i teraz też zupełnie inni. Czy można mówić, że oni mają wszyscy jakąś wspólny mianownik?
Właśnie temu między innymi jest poświęcona konferencja. Ja oczywiście na ten temat jakieś swoje zdanie mam, każdy podejrzewam ma. Wydaje mi się, że tożsamość miasta tworzą jego mieszkańcy. Znaczy mamy mury, mamy zabytki, mamy ducha tego miejsca zawartego w tych strukturach materialnych, ale oprócz tego jesteśmy my. My jako gdańszczanie i to, czy będziemy chcieli się poczuwać do więzi z tym miastem, no to tak naprawdę zależy od nas. I tutaj no, przechodząc do jakby następnego tematu naszej rozmowy, jak będziemy się zastanawiać nad tym, dlaczegośmy jako Polacy przetrwali ten smutny okres, kiedy państwa nie było, to wydaje mi się, że dlatego, że istniała kultura polska, przywiązanie do języka, przywiązanie do pewnych tradycji, bez których nie wyobrażamy sobie naszego życia, bo byśmy odczuwali pewne zakłócenie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, proszę zwrócić uwagę teraz, na przykład ta zmiana klimatyczna, jak sprawia, że dziwnie wyglądają nasze święta Bożego Narodzenia. I w rezultacie część ludzi czuje się zagubiona w momencie, kiedy pojawiają się wcześniej już w rozmaitych sklepach zabawki choinkowe czy inne i nagle ta zima, która powinna przyjść, nie przychodzi. Ten nasz kalendarz życiowych powinności, on jest dość ściśle ustalony. W związku z tym to stanowi element naszej tradycji. My chcielibyśmy, żeby ta rzeczywistość w nas się rozwijała i myślę, że gdańszczanie też chcą czuć się częścią dziedzictwa swoich przodków, nawet jeżeli budują ją we własnej wyobraźni. Jeżeli ten obraz jest, no bo mieliśmy wcześniej przez lata socjalizmu przedstawiany nam obraz tego Gdańska, który od początku do końca był polski, a jeżeli nawet w jakimś momentach nie był, to dlatego, że okoliczności polityczne tak sprawiły. Teraz już wiemy, że w tym Gdańsku przedwojennym tych Polaków było stosunkowo niewielu, że ludność się przemiesza. No mówiliśmy między innymi na ten temat. Tożsamość budujemy w oparciu o kulturę. Jeżeli byśmy mogli powiedzieć na przykład dzisiaj nasze obawy, niektórych obawy, czy też my się nie rozpłyniemy w tej multikulti Europie. Ja takich obaw nie mam, dopóki Polacy będą czytać książki, dopóki będą interesować się swoją kulturą, dopóki będą cieszyć się swoją obecnością w rozmaitych miejscach, dopóki będziemy mieli ochotę się do siebie uśmiechać i będziemy to poczucie, że to jest fajne miejsce do życia, będzie w nas się rozwijać. Jeżeli będzie odwrotnie, no to wszystko, wszelkie zagrożenia mogą mieć miejsce.
Zapraszam na chwilę przerwy, na piosenkę. Nie wiem, czy będzie polska, czy będzie zagraniczna, ale uznaję, że nie naruszy bardzo naszego poczucia narodowego.
Przypuszczam.
Gdańsk, kochaj Gdańsk,
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest Wojciech Borzestowski. Czy nie masz wrażenia, że my jako mieszkańcy Gdańska przywiązujemy do Gdańska za dużą wagę, że gdybyśmy zrobili konferencję właśnie w Katowicach albo, nie wiem, we Wrocławiu, to tam by znaleźli wiele innych argumentów, które by twierdziły, że to właśnie, nie wiem, Wrocław jest kluczem do wszystkiego albo Katowice są kluczem
do wszystkiego. Ale to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja w ogóle wierzę w patriotyzm lokalny. Wydaje mi się, że tego patriotyzmu lokalnego w Polsce w dalszym ciągu nie ma aż tak wiele. On jest bardzo zauważalny na przykład w Niemczech, gdzie pije się lokalne piwo, gdzie bardzo dba się o lokalne, o przetrwanie lokalnych tradycji, zakładów pracy, kawiarń, jakichś knajpek i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że u nas to już się pojawia i jest w tej chwili, mi się wydaje, że duże zainteresowanie właśnie lokalną historią, lokalnymi tradycjami, w ogóle przy okazji rozmaitych dni wolnych, a teraz tych dni wolnych od czasu do czasu pojawia nam się taki cykl dni wolnych, to jeździmy samochodami, podróżujemy, patrzymy, gdzie się coś dzieje w okolicy i stajemy się powoli takimi ludźmi, którzy chcą uczestniczyć w życiu, bym powiedział, nie tylko kulturalnym, ale takim społecznym, lokalnej społeczności. Dobrym prognostykiem do tego są ostatnie wybory, chciałbym też powiedzieć, bo jakby nie patrzeć, ilość osób uczestniczących w nich wzrosła. Wypada się tylko z tego cieszyć, bo oby było to prognostykiem tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego. Wydaje mi się, że jeżeli tak jak mówisz, w Katowicach czy gdziekolwiek indziej, lubię bardzo Katowice, pozdrawiam, w Gdyni, którą też pozdrawiam i którą też lubię, albo w innych miejscach, tego typu konferencja pojawiłaby się z podobnym jakby tematem, odwołaniem do ważności tego lokalnego miejsca, to wypada się tylko cieszyć, bo świadczy to o tym, że ludzie są zainteresowani tym miejscem, w którym żyją. Że zaczynają być może w tych kategoriach również, bo tak popatrzmy, jeżeli interesujemy się tą historią, jeżeli chcemy w tych miejscach odwiedzać, podczas bardzo popularne w tej chwili są rozmaite gry uliczne. Spotkałem ostatnio naszego wspólnego przyjaciela, który właśnie chodził po rozmaitych ulicach, szukał jakiegoś skarbu, takiego miejsca, w którym była kolejna informacja, co należy zobaczyć.
Też chodziłam w tym
samym właśnie. Także generalnie to jest szereg rozmaitych pomysłów na spędzanie fajnie, interesująco czasu w miejscu, w którym żyjemy. Na nowo odkrywanie tych miejsc, które wydają nam się zwyczajne, a wcale zwyczajne nie są. W związku z tym tutaj wypada się tylko cieszyć, wypada się radować, jeżeli tego typu rzeczy się pojawiają w naszej przestrzeni. Ja na przykład chciałbym tu powiedzieć o tych inicjatywach, akurat mówimy o konferencji, ale o takiej inicjatywie pobudzania społeczności lokalnych w poszczególnych osiedlach. To też jest coś, co wydaje mi się, może nie zawsze jeszcze w tej chwili dzieje się z tak ogromnym impetem, jakbyśmy oczekiwali. Ale w tych spotkaniach, a ja w takich spotkaniach uczestniczę zawsze, to coraz więcej ludzi się pojawia, coraz więcej ludzi się cieszy i ludzie poznają się. No bo pamiętajmy, bez przerwy o tym się mówi, narzekamy z tego powodu, że zaczynamy być tacy anonimowi, że na skutek tego, że dużo pracujemy, że siedzimy w tym internecie, że spędzamy czas na oglądaniu tasiemcowych seriali. Ostatnio pewien starszy pan powiedział mi, że nie może umrzeć dlatego, bo chce koniecznie zobaczyć ostatni odcinek swojego serialu, który ciągnie się już tam od bardzo, 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 bardzo wielu lat. On jest ciekawy, jak on się skończy. W związku z tym rzeczywiście wydawałoby się, że tak jest i pewnie trochę tak jest. Tego typu spotkania, tego typu także konferencje, na którą zapraszam, są okazją, żeby się spotkać w gronie ludzi, których na przykład to interesuje. Interesuje nas historia. Pamiętajmy, jesteśmy tutaj na uniwersytecie. Ja akurat jestem doktorantem na Wydziale Historii, ale historia również nie tylko historyków interesuje. To jest właśnie ta dziedzina wiedzy, oprócz sportu oczywiście i medycyny, bo medycyna też wszystkich interesuje przynajmniej od pewnego wieku zdecydowanie bardziej. Oprócz tego historia jest tym elementem, o którym bardzo chętnie rozmawiamy o historii. Bardzo chętnie czytamy książki historyczne, powieści. Lekarz ostatnio gdzieś tam byłem w przychodni, nagle mówi, a pan jest historykiem? Mówię, no tak. A ja przeczytałem taką książkę. W związku z tym spotkanie na konferencji to jest także spotkanie z ludźmi, którzy historią zajmują się profesjonalnie, ale też szansa na dowiedzenie się, poszerzenie swojej wiedzy. A także na spotkanie się zwyczajnie z bardzo ciekawymi ludźmi. Bo tak jak w tym panelu eksperckim, to są naprawdę wybitnej europejskiej klasy naukowcy, którzy znaczną część swojej aktywności naukowej poświęcili temu miejscu. I w tej dziedzinie absolutnie możemy polegać na ich opiniach, a także poza wszystkim, poza tą ich naukowością i profesjonalnością. To są szalenie sympatyczni, ale też znakomicie opowiadający o dziejach Gdańska ludzie. W związku z tym na ich wykłady, kiedy są organizowane na uniwersytecie w normalnym roku, studenci przychodzą chętnie. Też jest warto o tym powiedzieć.
Przypomnijmy dla słuchaczy, którzy zaczęli dopiero nas słuchać, że mówimy o konferencji Gdańsk jest kluczem do wszystkiego, która będzie 30 listopada i 1 grudnia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Powiedz mi, który panel ciebie najbardziej interesuje, który będziesz słuchał właśnie z tą największą uwagą i zainteresowaniem? Panel, wykład.
Nie, dla mnie oczywiście tutaj dzień pierwszy będzie dniem szczególnym, ważnym i no chciałbym, jestem ciekawy bardzo, jak on wypadnie. Życzyłbym sobie, żeby wypadł jak najlepiej, żeby wszystko przebiegło w sposób doskonały i no, żeby to jednak z fajerwerkami gdzieś tam. Na pewno podejrzewam, że na pewno tak będzie, znając akurat osoby, które będą występować. Dlaczego ten dzień dla mnie jest najbardziej interesujący? Bo to jest spotkanie rzeczywiście wybitnych osób, spotkanie szerokie. Spodziewam się dyskusji, bo po tym spotkaniu będzie rodzaj dyskusji, będzie można zadawać pytania, będzie pan profesor Arnold Kłączyński będzie taką rozmowę przeprowadzał. Spodziewam się, że tak jak od początku żeśmy tutaj widać, że też zainteresowało to ciebie, a dla mnie to jest bardzo interesujące, na czym polega właśnie ten geniusz Lotzi. Czy on rzeczywiście istnieje? Czy w ogóle o czymś takim możemy mówić? Czy możemy mówić o tożsamości gdańszczan dzisiaj? Czy oni się rzeczywiście różnią na przykład od mieszkańców Krakowa? Wydaje mi się, że to w jakimś stopniu bierze się z historii. Bierze się z naszego przywiązania. Bo nie zapominajmy, my Polacy jesteśmy do historii przywiązani. Niektórzy nam zarzucają, niekiedy słusznie, że chętniej patrzymy w przeszłość niż w przyszłość, ale no, nie zmieniliśmy się z dnia na dzień, w związku z tym pewnie ta historia będzie też dla nas w latach następnych ważnym elementem. I ważne, żebyśmy z tej historii wyciągali rzeczy fajne, żebyśmy jakby się nią cieszyli też, żebyśmy nie tylko skupiali się na tych momentach traumatycznych i strasznych, które też są ważne, ale też i jakby no, cieszyli się miejscem. Jeżeli chodzi o następny dzień, no to ja tu też zachęcam Państwa do obecności, zapraszam na te wszystkie spotkania. Tutaj będą badacze z różnych miejsc, również lokalni. Będą tutaj przedstawiciele studentów, już magistrzy, czyli doktoranci, ale też licencjaci, czyli generalnie wszyscy ludzie, którzy z jakichś powodów Gdańskiem się interesują, dla których Gdańsk stanowi pewien element badawczy i tam będą się pojawiały bardzo interesujące również tematy, które wydaje mi się, że warto sobie zobaczyć w ten program, bo tam jest panel archeologiczny, również dotyczący, bo mniej więcej staraliśmy się ułożyć to chronologicznie, żeby był panel dotyczący średniowiecza, nowożytności, czasów najnowszych, więc Naprawdę i będzie czego posłuchać.
Czy ty też masz jakąś prelekcję?
Tak, to jest dość zabawne. Będę miał dwie prelekcje dotyczące, jedna z koleżanką, wspólna prelekcja dotycząca szkolnictwa w Gdańsku po 45 roku, a ściślej to będzie powstanie i pierwsze lata działalności Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku.
Czyli poprzedniczki
Uniwersytetu. Dokładnie, czyli będziemy mówili w zasadzie o czasach pierwszych lat Uniwersytetu. A ja sam będę mówił o wódce, ponieważ...
Lubię.
Tak, a też i temat, bo rozmawialiśmy tutaj o rozmaitych elementach naszej tradycji. Tradycją troszeczkę nam wyrwaną, ale no niestety tak to przebiega handel. Dzisiaj licencje na produkcję Goldwassera ma firma z Hardenbergu. Goldwasser, wizytówka gdańska, trunek tak bardzo związany i tak charakterystyczny. No wódka, w której pływa złoto. Jakże inaczej mogło, cóż innego można było pić w tym bogatym Gdańsku, słodka, ze złotem. Ach, ja będę o tym mówił przy okazji, bo tutaj jest jakby idea też tego typu była, żebyśmy, jeżeli już jesteśmy z Gdańska, to żebyśmy starali się w takim układzie łączyć ten Gdańsk z innymi miejscami. Ja wymyśliłem sobie tego Goldwassera po to, żeby pokazać gdański produkt, który już w tej chwili zakotwiczył się gdzieś indziej, czyli w tym Hardenbergu. Postaram się pokazać fabrykę tego Goldwassera, w której byłem, którą odwiedziłem, jak ona wygląda, do jakich, jak elementy tradycji są w niej jeszcze zachowane. No i trochę opowiedzieć o tym, w jaki sposób Goldwasser był odbierany przez kulturę polską, kto go pił, kto o nim wspominał, na przykład Kosak mówił, Wojciech, jak jechał do Gdańska, to też takie specjalne połączenie, dziwaczne nieco, zatrzymywał się po drodze razem ze swoją córką, ta córka właśnie wspominała o tym, że tatuś wyjmował wówczas, a jechał automobilem, proszę państwa, jechał automobilem, wyjmował kiełbasę i do tej kiełbasy wlewał sobie pół szklaneczki słodkiego Goldwassera, czyli połączenie kiełbasy, może nawet czosnkowej, z słodkim likierem. Nie widział w tym Kosak nic złego i tak ona sobie zapamiętała tego tatusia podróżującego do Gdańska. No dzisiaj oczywiście nikogo do takich działań nie zachęca.
Wtedy było mniej samochodów na drogach. Przyjmijmy i wolniej jeździły.
Zdecydowanie. Nie mogło osiągnąć prędkości takich, ale w dalszym ciągu były postrachem. Ludzie jeżdżący samochodami byli postrachem wsi poszczególnych.
Kury straszyli, nie niosły się pewnie.
Tak.
W tej chwili zapraszam na kolejną przerwę. Wracamy po piosence.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć. Przed przerwą rozmawialiśmy z Waldemarem Borzystowskim o konferencji, która 30 listopada i 1 grudnia odbywa się na Wydziale Historycznym. Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. A teraz chciałbym zmienić temat i porozmawiać o wystawie, która odbywa się dzisiaj.
To dzisiaj, tak. Dzisiaj jest otwarcie tej wystawy. Proszę państwa, no to w tej chwili jest dużo tych wystaw się pojawiło w rozmaitych miejscach. I związanych z rocznicą odzyskania okrągu, rocznicą wielką, rocznicą wspaniałą, rocznicą odzyskania niepodległości. Każda z tych wystaw, również ta otwierana na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, jest rodzajem osobistej wypowiedzi, czy to jednej osoby, czy to w tym wypadku grupy ludzi, na temat tych wydarzeń. Ta wystawa była przygotowywana pod patronatem profesor Panner. Uczestniczyło w niej kilka osób, jako osoby przygotowujące teksty i wybór zdjęć. To byłem ja, doktoranci Kamil Wrotkowski i Tomasz Bielecki. Jeżeli chodzi o przygotowanie takie, powiedzmy tutaj, formalne, artystyczne, plastyczne, to był pan Taranek i pan profesor Smoliński. W związku z tym kilka osób opowiada o okolicznościach, w jakich odzyskaliśmy niepodległość. Wydaje mi się, że to jest wystawa przygotowana na 13 tablicach. Staraliśmy się, żeby znaleźć tutaj takie punkty kluczowe, wydarzenia kluczowe, postaci kluczowe i opowiedzieć o tym wszystkim w sposób osobisty. To jest wystawa, która jednocześnie, no oczywiście ma pełne walory pewnego dokumentu historycznego, czyli generalnie fakty tam zawarte są faktami potwierdzonymi. Nie tworzyliśmy jakiejś własnej narracji zmieniającej optykę. Ale jednocześnie staraliśmy się, żeby język jej był językiem przystępnym, czytelnym, żeby wydarzenia ułożone w sposób chronologiczny dawały obraz tych wydarzeń. Ja byłem odpowiedzialny za cztery z tych tablic. Każdy z nas miał możliwość w jakimś stopniu wyboru ich. Ja skupiłem się tutaj na jednym. Opowiadaliśmy sobie przy okazji Paderewskiego o radości z odzyskania niepodległości. Ja tutaj zawsze też podkreślam tą zwyczajność odzyskania niepodległości, to znaczy oprócz tych ogromnych fet, zawsze na tych swoich spotkaniach dotyczących Ignacego Paderewskiego w rozmaitych miejscach, które organizuje, pokazuje taki obraz, zdjęcie z wydarzenia nam bliskiego, czyli zaślubin Polski z morzem. Pocieszam wszystkich, którzy są jakby niezadowoleni, czy nie do końca zadowoleni, może nie wszystkie rzeczy się udały na to stulecie, że tutaj na Pomorzu możemy sobie zorganizować to stulecie za dwa lata, bo tak de facto to ta niepodległa w pełni dotarła na Pomorze w roku 1920. Jest zdjęcie ze ślubin Polski z morzem, jest generał Haller, można zobaczyć w internecie, skromna grupa ludzi zebrana nad morzem, dzień deszczowy, parasole otwarte. Jest obraz również tu wspomnianego kosaka, gdzie generał Haller na koniu, polscy ułani aż po sam hel, trębacze, słońce świeci. Ja życzyłbym sobie, żebyśmy w tym wszystkim, w tym naszej radości też dostrzegali tą zwyczajność, że ta zwyczajność też jest piękna. Mnie osobiście to zdjęcie z tym deszczowym dniem, chociaż oczywiście cieszę się zawsze z pogody, to jest pewnym takim rodzajem, znaczy skłania do refleksji, że w naszym życiu uczestniczymy w rozmaitych uroczystościach, które mają przebieg czasami dość skromny, czasami na te nasze spotkania, czy na te, w te miejsca przychodzi kilkadziesiąt osób zamiast kilku tysięcy, że nie wszyscy w tym momencie czują się tak dobrze, że prelegent być może nie do końca stanął na wysokości zadania, ale gdzieś w naszym sercu pozostaje takie przekonanie, że uczestniczymy w czymś naprawdę wielkim, historycznym. Mnie się, każdy z nas miał takie spotkanie. Ja pamiętam okres, moment stanu wojennego, kiedyśmy z żoną wybrali się pod Stocznię Gdańską, zamkniętą, gdzie stały tam czołgi. No i pamiętam ten moment zimowy dzień, myśmy tam stali. I to w zasadzie no, takie nasze nie tyle, przecież nie święto, ale dzień wielkiego smutku, ale jednocześnie no, zwyczajny. Zwyczajny dzień, żaden tam nadzwyczajny, który stał się dla nas obrazem tych smutnych wówczas wydarzeń. Jeżeli chodzi o samą wystawę, ja wspominałem tutaj, jakśmy w naszej rozmowie mówili, że początkiem tej naszej wielkiej radości jednak było samobójstwo Europy. Było to wydarzenie traumatyczne i tutaj przy szeregu tych uroczystości czasami jakby się zapomina o tych Polakach, którzy w tym okresie I wojny światowej oddali swoje życie, walcząc w obcych mundurach, stając naprzeciwko siebie. W tej całej radości gdzieś tam te groby ich pozostają bez czasami pamięci, bo przecież nie oddawali tego życia bezpośrednio za Polskę, musieli walczyć na rozmaitych frontach, nie mieli tej okazji. Nie mieli tej okazji, bo to jest tak, że te pokolenia, które żyły w Polsce, one podejmowały, oczywiście z podręczników wiemy, że podejmowały trud powstań i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież to nie jest tak, że ci ludzie w tym roku 1918 od razu mieli takie przekonanie, że oto jest tu szansa. Nie wszyscy momentalnie się zaangażowali. I wcześniej Pamiętamy o tym, jak Piłsudski jedzie do Kielc i w zasadzie spotyka tutaj drzwi, okna zamknięte. W związku z tym szereg rozmaitych okoliczności sprawił, żeśmy mieli szansę odzyskać niepodległość i szereg osób, które w tym momencie się pojawiło, z mocą działało i miało szczęście, bo pamiętajmy o tym, że to szczęście jest niezbędnym elementem życia. Głupi dowcip, ale zawsze powtarzane, że ludzie na Tytaniku, niektórzy byli zdrowi, ale zdecydowanie nie mieli szczęścia. Więc element szczęścia także w historii jest bardzo przydatny. Polecam tą wystawę studentom, ponieważ zawsze można przed wykładem kolejnym, chodząc z bułką...
Do kiedy mogą oglądać tę wystawę?
Przypuszczam, że w ciągu najbliższych miesięcy, bo będzie to wystawa wędrująca. Idea jest taka, żeby tą wystawę przygotowaną, jakby nie patrzeć z pietyzmem i przez grono osób, które opatrzyło ją swoim stempelkiem, żeby mogli obejrzeć również uczniowie szkół w Gdańsku, żeby to była jakby taka wypowiedź wydziałowa, uniwersytecka na ten temat, żeby mieli okazję przejrzeć, bo elementem istotnym tego typu, my tu sobie rozmawiamy, słowo jest piękne, muzyka również, ale na wystawie też są elementem, jednym z ważnych elementów, kluczowym elementem są zdjęcia. I tutaj te zdjęcia też udało się pozyskać, wydaje mi się, bardzo ciekawe. Sam w naszych zbiorach uniwersyteckich, o czym nie wiedziałem, przy okazji przygotowywania tej wystawy dowiedziałem się, w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, znajduje się piękny zestaw zakupiony przez Uniwersytet Gdański, przez bibliotekę. Tutaj pozdrawiam pana Kakareko, który mi ten zbiór udostępnił. Gazet z okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości. To są zazwyczaj dodatki nadzwyczajne, a więc strony, kiedyś dzisiaj to tej świadomość tej prasy, mamy świadomość prasy, to jest taka, że jeżeli nam ktoś to dostarcza w prenumeracie, to nie mieści się nam to w skrzynce, ponieważ prócz właściwego tekstu jest tam przynajmniej połowa reklam. Kiedyś ta prasa codzienna, te newsy docierały do ludzi kilka razy na dzień i czasami prasa była opatrzona informacją, że dany dodatek nadzwyczajny został wypuszczony na ulicę o bardzo konkretnej godzinie, minutowej, 8:24, możemy spotkać 1:46. W związku z tym bezpośrednio z drukarni chłopiec biegł na ulicę krzycząc informację, która momentalnie stawała się informacją ogólnie kupowano za jakieś grosze, przekazywano w rodzinie i pozostawiano sobie na pamiątkę. Ten zbiór w gdańskiej bibliotece to jest kilkadziesiąt tego typu unikalnych kartek świadczących o tym, że ktoś tego zbierał, interesował się jakby tymi wydarzeniami i miał takie przekonanie, że warto jest zachować na przykład, nie wiem, informację dotyczącą tego, że Piłsudski jest w Warszawie już, że Paderewski jedzie do Warszawy, że pierwszy rząd i tak dalej, i tak dalej. Są to zupełnie nieprawdopodobne rzeczy, zwłaszcza, że jak domyślacie się Państwo, to jest tak, że prasa podobnie jak bilet tramwajowy, niby wydana w ogromnej ilości egzemplarzy, ale bardzo często te dodatki nadzwyczajne bywały niszczone, zwłaszcza jeżeli były to lokalne gazety. W związku z tym nie namawiam nikogo do zbierania wszystkich ulotek, wszystkich biletów, wszystkich papierków od cukierków, etc., ale generalnie jest to bardzo cenny dokument.
Ja mam w domu jedną zachowaną przez się gazetę z dnia, w którym się urodziła moja córka. I taka pamiątka.
Ale to już w ogóle jest inny zupełnie i bardzo ciekawe zadanie dla wszystkich słuchaczy. Warto jest zobaczyć, co się rzeczywiście się działo w momencie, kiedyśmy się urodzili. Zawsze gdzieś są gazety z tego dnia urodziny i można na przykład przeczytać. Ja na przykład dowiedziałem się w tym momencie, że w dzień moich urodzin nad Polską przelatywał pierwszy sekretarz ZSRR i przelatując był taki zwykły, że oni przelatując nad danym krajem pozdrawiali naród i przywództwo partyjne.
Dobrze, musimy kończyć, niestety goni nas czas. Wystawa będzie do końca roku na wydziale, rozumiem?
Tak.
Czyli mamy czas, żeby do końca roku odwiedzić Wydział
Historyczny. Mamy czas. Dzisiaj o godzinie 13 jest otwarcie uroczyste.
Słuchaczom to nic nie mówi, bo słuchacze dzisiaj mogą to słuchać pojutrze albo za tydzień.
Rzeczywiście. Zapraszam na wydział, zapraszam do holu. Zapraszam do takiej, podróży kilkudziesięciominutowej w ten rok, 1918, ciut wcześniej, ciut później, bo staraliśmy się, żeby przedstawić ten czas od momentu, kiedyśmy zyskali szansę, po moment, kiedyśmy zaczęli się zastanawiać, jaki kształt również polityczny powinno przybrać to państwo. W związku z tym to jest taki, wszyscy chyba na skutek uczestniczenia w święcie, tych rozmaitych rzeczy, jesteśmy jakby, nasze zainteresowanie w tym momencie jest, wydaje mi się, tym tematem większe niż normalnie.
Dziękuję ci bardzo. Musimy zwolnić studio, czekają następne osoby.
Dziękuję za rozmowę.
Przypomnę, że naszym gościem był Waldemar Borzestowski. Zapraszam na konferencję Gdańsk jest kluczem do wszystkiego 30 listopada, 1 grudnia oraz na wystawę mówiącą o odzyskaniu niepodległości przez Polskę na Wydziale Historycznym. Na pewno będzie do końca roku jeszcze do obejrzenia.
Dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.